Trzy wielkie koncerny spożywcze znalazły się w ogniu krytyki po wykryciu skażenia w mleku dla niemowląt. Jedna toksyna sparaliżowała rynek. Nestle, Danone i Lactalis muszą teraz ratować bezpieczeństwo i zaufanie rodziców na całym świecie. Medinize zaskoczyło inwestorów skokiem akcji o ponad 30% po podpisaniu listu intencyjnego w sprawie systemu Cool Cryo. Polska firma pokazuje, że innowacje medyczne mogą szybko zdobywać globalny rynek i przeciągnąć poważnych inwestorów. Adamet rozszerza działalność poza Polskę, przejmując hiszpańską fabrykę leków. To ruch strategiczny, który umacnia globalną pozycję spółki jako gracza, który już dostarcza leki na 6 kontynentach. Nevax zdobywa kolejne kontrakty na nowe pociągi i lokomotywy, a wartość zamówień rośnie w szybkim tempie. Firma pokazuje, że krajowy producent może konkurować w wielkim stylu i zabezpieczać stabilne przychody na lata. Ubisoft ogłosił największą restrukturyzację od dekad i anulował produkcję 6 gier. Gigant gamingowy walczy o przetrwanie, a rynek bije na alarm. Jest to dramatyczny test dla całej branży gamingowej. Renault rozpoczyna produkcję dronów dalekiego zasięgu dla Ukrainy i pokazuje, że granica pomiędzy przemysłem cywilnym a wojskowym coraz bardziej się zaciera. Europejski koncern samochodowy staje się graczem wojskowym, który może zmieniać zasady gry w strategicznie ważnym sektorze. Amazon szykuje kolejną rundę zwolnień. Tym razem pracę może stracić kolejnych 14 tysięcy osób. Nawet giganci technologiczni pokazują, że automatyzacja i efektywność nie znają granic i zmieniają układ sił w wielkich korporacjach. Rynki od zera, czyli przegląd najciekawszych wydarzeń ze świata giełdy i biznesu z ubiegłego tygodnia. Zapraszam.
Nie tylko zarabiaj pieniądze. Inwestuj w akcje i ETF-y bez prowizji w XTB.
Trzy globalne koncerny spożywcze znalazły się w centrum kryzysu po wykryciu skażenia niektórych partii mleka dla niemowląt. Początkowo problem dotyczył Nestle, ale w środę kryzys objął także francuskie grupy Danone i Lactalis, pokazując, jak pojedynczy, wadliwy składnik może sparaliżować ściśle regulowany rynek żywności dla dzieci. Nestle już na początku stycznia wycofało partię mleka w kilkudziesięciu krajach z powodu podejrzenia obecności cereulidu, czyli toksyny wywołującej nudności i wymioty. W Singapurze zdecydowano o prewencyjnym wycofaniu partii mleka Dumex Dulac 1 należącej do Danone oraz Nestle Nan H1 Supreme Pro produkowanego w Szwajcarii. Lactalis poinformował, że jego dział zajmujący się produktami dla niemowląt wstrzymuje sprzedaż wybranych partii w 18 krajach, również w związku z obecnością cereulidu w składniku pochodzącym od zewnętrznego dostawcy. Rynki zareagowały natychmiast. W środę akcje Danone spadły o około 8,3%, osiągając najniższy poziom od lipca 2025 roku. Spółka podkreśliła, że wszystkie kontrole przeprowadzone z singapurskim regulatorem wykazały, że produkty są bezpieczne, a bakteria, która może wytwarzać wspomnianą toksynę, nie została wykryta. W przypadku Danone mleko dla niemowląt odpowiada za około 21% przychodów grupy, a w przypadku Nestle ta kategoria generuje około 5% obrotów, więc ewentualna eskalacja problemu skażonego mleka może mieć dla spółek dotkliwe konsekwencje finansowe. Lactalis z kolei wskazał, że skażony składnik to kwas arachidonowy pochodzący z Chin. W praktyce oznacza to, że cały globalny rynek mleka dla niemowląt wciąż pozostaje w stanie wysokiej czujności. Spółki walczą nie tylko o bezpieczeństwo produktów, ale też o utrzymanie zaufania milionów rodziców i stabilność na giełdach. W nadchodzących tygodniach wszyscy gracze z branży będą musieli balansować pomiędzy presją regulacyjną, reputacyjną, a finansową, a każdy nowy sygnał o skażeniu może ponownie wstrząsnąć rynkami. W piątek akcje Medinize wystrzeliły o ponad 30% po informacji, że spółka podpisała list intencyjny z międzynarodową firmą. Kontrakt dotyczy sprzedaży systemu Cool Cryo, czyli urządzenia do kryoablacji stosowanego w leczeniu arytmii serca. Podpisanie tego listu pokazuje, że technologia jest gotowa do wejścia na światowe rynki. To kolejny krok w strategii Medinize, który skupia się na rozwijaniu nowoczesnych rozwiązań medycznych, ich sprawdzaniu w badaniach klinicznych i przygotowaniu do sprzedaży przy wsparciu partnerów zagranicznych. Potencjalny partner działa w branży urządzeń kardiochirurgicznych i jest obecny na kluczowych rynkach na całym świecie. Umowa ma objąć prawa do systemu Cool Cryo i pełną ochronę patentową ze szczególnym uwzględnieniem USA i Europy. System Cool Cryo powstał w laboratoriach Medinize pod kierownictwem profesora Piotra Suwalskiego, przewodniczącego Rady Naukowej Spółki. Technologia ta pozwala wykonywać mało inwazyjne zabiegi kryoablacji przy leczeniu arytmii, natomiast jeśli chodzi o spółkę Medinize, jest to polska firma, ale o globalnym zasięgu działania. Tworzy własne projekty i współpracuje z naukowcami zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Spółka zadebiutowała na polskiej giełdzie w 2020 roku i konsekwentnie rozwija swoje produkty na całym świecie. Z kolei to wydarzenie pokazuje, że Medinize szybko zmienia się z lokalnej firmy w gracza o zasięgu międzynarodowym. Inwestorzy będą teraz uważnie obserwować rozwój transakcji i potencjalny wpływ Cool Cryo na globalny rynek medyczny. Adamet Pharma rozszerza działalność poza Polskę. W czwartek spółka poinformowała o porozumieniu z Sanofi, które otwiera drogę do przejęcia fabryki leków w Hiszpanii. To kolejny krok w budowie globalnej skali polskiej grupy farmaceutycznej. Choć może się wydawać, że Adamet dopiero teraz wchodzi na rynek hiszpański, w praktyce działa tam od 2009 roku. Teraz obecność ta ma zostać wzmocniona własnym zapleczem produkcyjnym. Zgodnie z planem finalizacja transakcji ma nastąpić w drugim kwartale tego roku. Spółka deklaruje utrzymanie obecnego poziomu zatrudnienia oraz dotychczasowych warunków pracy dla załogi. Zakład w Riels to obiekt z ponad półwieczną historią. Specjalizuje się w produkcji tabletek i kapsułek, a wytwarzane tam leki trafiają do 77 krajów na całym świecie. Głównie na rynki eksportowe. Fabryka zatrudnia ponad 200 pracowników i rocznie produkuje około 75 milionów opakowań leków. Dla Adamedu hiszpańska inwestycja ma znaczenie strategiczne. Oprócz zwiększenia mocy produkcyjnych istotna jest także lokalizacja, bliskość rynków Ameryki Łacińskiej, gdzie firma planuje wyraźnie rozszerzyć swoją działalność. Fabryka w Hiszpanii będzie drugim zakładem produkcyjnym Adamedu poza Polską. Pierwszym jest uruchomiona w 2017 roku fabryka w Wietnamie. Jednocześnie spółka nie zwalnia tempa na rynku krajowym. Adamed rozbudowuje centrum logistyczno-produkcyjne w Pabianicach, a do 2030 roku planuje zainwestować w Polsce około 300 milionów złotych, m.in. w budowę fabryki leków ziewnych. Dzięki przejęciu zakładu w Riels grupa zakłada, że do 2029 roku podwoi skalę produkcji i osiągnie poziom około 7 miliardów tabletek rocznie. Ambicje sięgają jednak dalej. Adamet chce umacniać pozycję globalnego gracza, szczególnie w obszarze immunologii. Produkowane przez spółkę leki trafiają już dziś do pacjentów w ponad 80 krajach na 6 kontynentach. Przejęcie zakładu produkcyjnego w Hiszpanii to ruch, który pokazuje, że Adamet przechodzi z etapu regionalnej ekspansji do budowy realnej, globalnej platformy produkcyjnej. Akcje Newagu, czyli polskiego producenta elektrycznych i spalinowych zespołów trakcyjnych, lokomotyw elektrycznych oraz pociągów metra i tramwajów, wyraźnie wzrosły. Stało się to po ogłoszeniu przez spółkę podpisania kolejnej umowy z województwem małopolskim i kolejami małopolskimi. Tym razem chodzi o 7 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, których wartość wynosi nieco ponad 311 milionów złotych, a dostawy zaplanowano na lata 2028-2029. To już trzeci taki kontrakt w ramach ramowej umowy z 2024 roku. Łącznie Małopolska zamówiła 19 składów, część finansowaną z KPO, część z Funduszu Europejskiego dla Małopolski, a najnowsza transza potwierdza rosnące zaufanie regionalnych przewoźników do nowosądeckiego producenta. Newag nie zwalnia jednak tempa. W województwie podlaskim spółka finalizuje przetarg na kolejne pojazdy, które będą mogły kursować także po liniach niezelektryfikowanych. Oferta opiewa na niemal 118 milionów złotych. Patrząc na cały portfel zamówień Newagu, łatwo zrozumieć, dlaczego firma cieszy się tak dużym zainteresowaniem inwestorów. produkcji znajdują się 63 lokomotywy wielosystemowe, 35 nowoczesnych zespołów trakcyjnych dla PKP Intercity, 31 składów dla Śląska, 12 dla Małopolski, 22 lokomotywy Dragon dla prywatnych przewoźników. Szczególnie ważny jest kontrakt na 20 nowych Dragonów 2 dla Orlen Kolej, które pojawią się na torach w 2028 roku.
Naucz się inwestować z aplikacją inwestycyjną XTB. Teraz otwierając konto z kodem 0 otrzymasz kurs inwestowania od podstaw.
Dodatkowo firma ma w rezerwie około 2,3 miliarda złotych zamówień opcjonalnych, które mogą wkrótce stać się rzeczywistością, co zapewnia pewność przyszłych przychodów. Warto przypomnieć, że 2025 rok był najlepszy w ponad 140-letniej historii spółki. Nowe zlecenia osiągnęły około 11 miliardów złotych. Realizacja wszystkich kontraktów jest ambitna, a regulacje wciąż stanowią wyzwanie, ale obecny trend na rynku zdecydowanie sprzyja Newagowi. Firma coraz wyraźniej wyrasta na lidera krajowego rynku taboru szynowego, korzystając z długofalowej modernizacji kolei i dużych inwestycji infrastrukturalnych. Ubisoft znalazł się w jednym z najtrudniejszych momentów swojej historii. Francuski wydawca gier znany z serii Assassin's Creed i Far Cry ogłosił w środę głęboką restrukturyzację działalności, obejmującą m.in. anulowanie produkcji 6 gier. Reakcja rynku była natychmiastowa i brutalna. W czwartek kurs akcji spadł do najniższego poziomu od ponad dekady. Notowania spółki tąpnęły nawet o 35%, co oznaczało największy jednodniowy spadek od debiutu giełdowego Ubisoftu w 1996 roku. Inwestorzy wyraźnie stracili cierpliwość wobec firmy, która od lat zmaga się z opóźnieniami premier i słabą realizacją zapowiedzi. Zarząd zapowiedział podział działalności na 5 głównych dywizji kreatywnych uporządkowanych według gatunków gier. Ma to uprościć strukturę, poprawić efektywność i ograniczyć koszty. Jednocześnie Ubisoft poinformował o rezygnacji z 6 tytułów, w tym długo wyczekiwanego remake'u Prince of Persia. Kolejnych 7 gier zostało przesuniętych na późniejsze terminy. Spółka obniżyła też prognozę przychodów netto na 2026 rok i całkowicie wycofała się z publikacji prognoz na rok obrotowy 2026-2027. Restrukturyzacja oznacza również zamykanie studiów. Ubisoft potwierdził likwidację oddziałów w Halifax w Kanadzie oraz w Sztokholmie, a także zmiany organizacyjne w innych krajach. To kolejna próba ratowania sytuacji po serii nieudanych lat, które poważnie nadwyrężyły zaufanie inwestorów i kondycję finansową spółki. W listopadzie 2025 roku spółka w ostatniej chwili przełożyła publikację wyników półrocznych, co doprowadziło do tygodniowego zawieszenia obrotu jej akcjami i obligacjami. Później okazało się, że zmiana zasad księgowych ujawniła naruszenia warunków umów kredytowych. Żeby zażegnać ten problem, Ubisoft musiał sięgnąć po część pieniędzy z miliardowej inwestycji Tencentu i przeznaczyć je na wcześniejszą spłatę długów. W czwartkowym handlu akcje Ubisoftu kosztowały około 4,5 euro, co przekłada się na wartość rynkową spółki rzędu 616 milionów euro. To dramatyczny kontrast wobec szczytu z 2018 roku, gdy wartość spółki sięgała około 11 miliardów euro. Ubisoft robi radykalny reset. Kasuje gry, zamyka studia i przebudowuje całe działy kreatywne, starając się wyjść z lat błędów i opóźnień. Przed firmą teraz są kluczowe miesiące. Albo uda się odzyskać rytm i zaufanie graczy, albo gigant branży gier pogrąży się jeszcze głębiej w kryzysie. Renault wchodzi w branżę, która ostatnio zyskuje coraz większe zainteresowanie inwestorów. Francuski koncern motoryzacyjny przygotowuje się do uruchomienia produkcji dronów dalekiego zasięgu dla Ukrainy, maszyn, które mają pełnić podobną funkcję jak irańskie szachedy wykorzystywane przez Rosję. Nowy bezzałogowiec roboczo nazywany Horus ma łączyć dwie role – rozpoznanie i uderzenia na dużą odległość. Choć szczegóły techniczne pozostają objęte tajemnicą, przekaz jest jasny. Francja chce mieć własny odpowiednik szachedów sprawdzonych już w realiach wojny. Co więcej, przedsięwzięcie może przerodzić się w długoterminowy kontrakt z francuską agencją uzbrojenia. Umowa miałaby obowiązywać nawet przez 10 lat, a jej potencjalna wartość szacowana jest na maksymalnie 1 miliard euro. To stawia projekt Horus w gronie jednych z najważniejszych europejskich programów dronowych nadchodzących lat. Co szczególnie przyciąga uwagę rynku, to miejsce produkcji. Renault ma wytwarzać drony w zakładach w Le Mans i Cléon, czyli fabrykach kojarzonych dotąd wyłącznie z motoryzacją. To jeden z nielicznych przypadków, gdy duży europejski producent samochodów tak wyraźnie wchodzi w sektor uzbrojenia i systemów bezzałogowych. Partnerem technologicznym Renault jest Tirji Giar, czyli firma dobrze znana we francuskim przemyśle zbrojeniowym. Spółka zasłynęła m.in. ciężkim dronem rozpoznawczo-uderzeniowym AROG, który odbył pierwszy lot testowy w 2025 roku. Całość wpisuje się w szerszy kontekst pogłębiającej się współpracy wojskowej Paryża i Kijowa. Francja i Ukraina podpisały umowę o 10-letniej współpracy obronnej, w ramach której planowany jest m.in. transfer myśliwców Rafale. Byłby to ważny krok w kierunku pełnej interoperacyjności Ukrainy z NATO. Rafale mają uzupełnić flotę F-16 oraz szwedzkich Gripenów, wzmacniając zdolności uderzeniowe i panowanie w powietrzu. Choć liczby dostaw dronów i samolotów pozostają niejawne, jedno jest pewne. Europa coraz wyraźniej przechodzi od deklaracji do przemysłowej mobilizacji. A wejście Renault w sektor dronów pokazuje, że granica pomiędzy cywilnym przemysłem a obronnością szybko się zaciera, z potencjalnie ogromnym znaczeniem zarówno strategicznym, jak i inwestycyjnym. Amazon szykuje kolejny etap redukcji etatów w swojej korporacyjnej strukturze. W ciągu najbliższych dni spółka może ogłosić cięcia porównywalne z tymi z października, kiedy zwolniono około 14 tysięcy pracowników biurowych, czyli niemal połowę z planowanych pierwotnie 30 tysięcy. Tym razem liczba zwolnień ma być podobna, a proces może ruszyć już w ciągu najbliższych dni. Jesienią Amazon tłumaczył wcześniejsze zwolnienia wpływem sztucznej inteligencji. Już wcześniej, w 2025 roku, szef Amazona przewidywał, że efektywność wprowadzona dzięki AI w dłuższej perspektywie doprowadzi do zmniejszenia liczby pracowników korporacyjnych. Wiele firm, w tym Amazon, coraz częściej wykorzystuje sztuczną inteligencję do pisania kodu czy na przykład automatyzowania rutynowych zadań, co ma ograniczyć koszty i zależność od ludzi. Łącznie 30 tysięcy zwolnień dotyczyłoby niecałych 2% wszystkich zatrudnionych w Amazonie, czyli obecnie 1 580 000 osób, ale niemal 10% pracowników biurowych. Reszta zespołów Amazona pracuje głównie w centrach logistycznych i w magazynach. Jeśli ten plan się zrealizuje, będą to największe redukcje w historii 30-letniej działalności firmy. Dla porównania, w 2022 roku firma zwolniła około 27 tysięcy osób. To wydarzenie pokazuje, jak szybko transformacja technologiczna może zmienić strukturę nawet największych korporacji. Dla inwestorów i obserwatorów rynku jest to jasny sygnał, że efektywność i automatyzacja stają się priorytetem niezależnie od rozmiaru firmy. To wszystko w dzisiejszym odcinku Rynków od Zera. Do zobaczenia za tydzień.
Nie tylko zarabiaj pieniądze. Inwestuj w akcje i ETF-y bez prowizji w XTB.
Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.